Zaczniemy od takiej rozmowy, wydaje mi się, kryzysowo-wakacyjnej o w zasadzie, czy to światopogląd, czy to światopogląd, czy to filozofia, czy to styl życia. Chodzi o minimalizm. Połączyłyśmy się już z Anną Mularczyk-Meyer, która jest w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Anna Mularczyk-Meyer jest autorką bloga prostyblog.pl i tam znana jest jako Ajka. O minimalizmie w Polsce słyszymy już od wielu miesięcy, to na pewno. I wydaje się, że gdybyśmy miały na początek może zdefiniować, czym jest minimalizm, że jest tyle rodzajów minimalizmu, ile osób próbujących żyć według tych zasad.
Tak, można by tak powiedzieć, że właściwie każdy, kto minimalizmem się interesuje, ma swój własny minimalizm i swoją własną definicję. Ale zaczęłabym od tego, żeby powiedzieć, że to ani światopogląd, ani filozofia, ani
może
też nie styl życia.
Może dziwactwo zblazowanych, jak teraz niektórzy piszą, warszawki, to o Warszawie.
Tak, tak, albo hipsterów, tak, tak, że czego ci hipsterzy nie wymyślą teraz, żeby się tylko rzucać w oczy i czymś się wyróżniać. Nie, to jest po prostu taki sposób myślenia może raczej. Ma takie narzędzie, które może być bardzo przydatne w wielu dziedzinach życia, od najbardziej banalnych i najdrobniejszych do takich czasem bardzo poważnych wyborów.
Ale czy to można powiedzieć, że chodzi o to, żeby posiadać jak najmniej?
W ogóle nie chodzi o to, żeby cokolwiek robić z posiadaniem. Znaczy ja już tym minimalizmem się żyję nim i interesuję się nim i myślę o nim od dobrych paru lat. I faktycznie na początku to wiele się spraw wiąże z posiadaniem albo nieposiadaniem. Przewija się często ten motyw przeliczania rzeczy.
Tak, poniżej stówy teraz na rekord niektórzy idą.
Że idą niektórzy nawet na rekord poniżej 50. To jest jakiś myślę, że nie do ominięcia etap. Takie rozprawienie się ze swoim stosunkiem do rzeczy i z tym, ile ich naprawdę potrzebujemy i czy powinniśmy ich mieć dużo, czy mało. Ale im dalej się w to idzie, jeżeli chce się wykroczyć tylko poza tę sferę materialną, okazuje się, że minimalizm doprowadza nas do myślenia o sprawach ważniejszych niż posiadanie. Raczej zmienia nasz stosunek do rzeczy. Ja już nigdy tego nie kryłam, że nie należę do tych osób, które swoje rzeczy liczą, czy że bardzo się skupiają na tym, czy mają ich mało. O wiele bardziej cenię sobie to w tej chwili, że do rzeczy nie przywiązuje się bardziej niż to potrzebne. I przede wszystkim chciałabym, żeby minimalizm był postrzegany jako taka sztuka osiągania jak najlepszych efektów, jak najprostszymi i jak najmniejszą ilością środków.
Ale po co? Z czego wynika ta potrzeba? Nie wiem.
Z wielu rzeczy. Z tego, co nas wszystkich trochę dręczy. Z niechęci do życia w pośpiechu. Z tego zdążenia do jednak wygodniejszego życia, prostszego, spokojniejszego.
Wygodniejsze życie jest, jak mamy samochód, kanapę, pełną lodówkę, dużo książek pod ręką, w ogóle dużo przedmiotów i możliwości pod ręką.
Ale kto powiedział, że minimalista nie może mieć samochodu, jeżeli on jest do czegoś potrzebny, jeżeli jest potrzebny. Jednak czasem samochód jest tylko i wyłącznie gadżetem, który służy do pokazywania światu, na co nas stać, że stać nas na najnowszy model.
Czyli
jakiegoś szpanu.
Czyli chodzi o to, żeby się wyzwolić z takiej narzuconej, być może trochę przez marketing, trochę przez wygodę, potrzeby posiadania przedmiotów.
Nie, chodzi o to, żeby żyć prościej, a różnymi można do tego drogami dojść. Także ograniczając posiadanie, ale nie wyzbywając się go. Ja bym bardzo chciała i staram się promować to podejście jak najbardziej i mam nadzieję, że kiedyś w końcu się z nim przebije, żeby przestać mówić o minimalizmie tylko w kontekście ilości rzeczy, czy też ich posiadania, czy nieposiadania, bo najważniejszy jest stosunek do rzeczy. A niestety ze stosunkiem do rzeczy wielu naszych rodaków i w ogóle współcześnie ludzi ma problem, bo traktujemy je tak, jakby były najważniejsze, a nie widzimy w nich narzędzi, którymi są.
Tymi narzędziami się
na przykład, tak. No na przykład narzędziami pewnymi są nasze ubrania. Dajmy na to. Narzędziem jest samochód.
Ktoś lubi ładnie wyglądać i ma pieniądze i chce mieć 700 sukienek.
No ależ to proszę bardzo, to nie jest... Ja nie promuję jakiejś jedynej słusznej drogi i byłabym od tego jak najdalsza, żeby mówić osobie, która jest szczęśliwa z pełną szafą i z luksusowym samochodem, mówić jej, że robić coś źle, bo robi tak, jak uważa za stosowne i to,
a czemu
na co
pani
stać.
Nie czułaby się szczęśliwa, posiadając 7 szaf i 6 samochodów na różne pory dnia?
Bo po pierwsze czułabym, że marnuję cenne zasoby. Ja nie jestem może jakimś nawiedzoną ekolożką, ale uważam, że nie powinniśmy zużywać więcej ponad niż potrzebujemy, bo planetę mamy jedną i na razie jeszcze nie opanowaliśmy żadnej innej, tak żeby móc zacząć utylizować jej zasoby. Więc po pierwsze, żeby nie zużywać bardziej niż potrzeba. Po drugie, pamiętać, że na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy potrzebują, naprawdę potrzebują bardziej niż my. Ludzi, którzy są głodni, którzy nie mają się w co ubrać, którzy nie mają się gdzie schronić. Trochę trzeba w sobie obudzić jakąś taką solidarność, żeby nie próbować zgarniać wszystkiego tylko pod siebie.
Czyli to jest taka postawa altruistyczna, chodzi w niej o innego człowieka, tak?
Żeby... Tak, że tak. Chodzi o to, żeby w naszym życiu dostrzegać bardziej i emocje, i ludzi, a nie tylko skupiać się na rzeczach. Co nie znaczy, bynajmniej ani przez moment, że rzeczy skreślamy, czy z nich rezygnujemy ponad potrzeby.
Bo ja rozumiałam i nawet w tym wydawało mi się atrakcyjna taka postawa życiowa, że wiele osób się na to decyduje, będąc czując się przytłoczonymi i ilością rzeczy posiadanych w domu, ale też zakupami, tą ciągłą potrzebą kupienia to czegoś do kuchni, to czegoś do szafy, jakby taką, jak to się mówi kolokwialnie, nieogarnianiem już tej rzeczywistości zagraconej wobec siebie.
To jest świetny punkt wyjścia. Takie zapanowanie nad naszym stosunkiem do konsumpcji, bo przecież konsumpcja sama w sobie nie jest niczym złym, tylko jeżeli przekracza granice rozsądku, zaczyna być, uwierać. To, o czym pani mówi, to przytłoczenie, jest dobrym punktem wyjścia, bo zaczynamy odczuwać, że tylko skupianie się na konsumowaniu, na kupowaniu, na zdobywaniu kolejnych rzeczy, w przekonaniu, że im będziemy mieć więcej, tym będziemy szczęśliwsi. No bo to jest takie założenie, tak? Że jeżeli jestem szczęśliwa mając 10 sukienek, to mając ich 100 będę jeszcze szczęśliwsza. Albo jeżeli mam w lodówkę całkiem nieźle zaopatrzoną, no to muszę mieć w niej jeszcze więcej, to będzie jeszcze fajniej. I tak jak pani mówi, w którejś chwili dociera do nas, że tego nie ogarniamy, że to, co posiadamy, się nam wymyka spod kontroli, że tak jakbyśmy żyli tylko dla rzeczy, jakby to one nami rządziły, a nie my nimi. I dla mnie to też był ten właśnie moment, kiedy poczułam, że coś jest nie tak, że nie tego chcę, nie tego potrzebuję. I od tego się zaczyna, od zastanowienia się nad tym, dlaczego tak się stało, od pozbycia się w moim przypadku tego, co uważałam za zbędne.
Na przykład?
Ale całe mnóstwo rzeczy, to te historie są szczegółowo opisane na moim blogu i czytelnicy mogła... znają, ale ja to oczywiście mogę tu w skrócie opowiedzieć. No, pozbyłam się mnóstwa książek, znacznie zredukowałam, ale też przemyślałam zawartość swojej garderoby, wszystkie te możliwe różne gadżety, bibeloty domowe. Więc to jest taka...
I czuje się pani rzeczywiście lepiej? To jakoś zmieniło?
Czuję się lepiej, bo to wiele zmienia. Powoduje, że mogliśmy niedawno przemeblować mieszkanie i okazało się, że wcale się nie musimy wyprowadzać do większego, bo po prostu dużo wygodniej się mieszka w naszym małym, ale za to niezagraconym w tej chwili mieszkaniu. Łatwiej jest utrzymać porządek. Doskonale wiem w każdej chwili, co mam w szafie, więc zapomniałam o takim standardowym damskim wykrzykniku. Ja nie mam co na siebie włożyć. To w tej chwili, znaczy w pierwszej chwili, jeżeli ktoś się wcześniej nie spotkał z takim podejściem, może powiedzieć, no ale jak to? Miała dużo i nie miała na siebie co włożyć, czy miała dużo i jakoś tam było okej?
To jest trochę ucieczka przed wyborem, to znaczy, żeby ograniczyć...
To jest też ucieczka przed wyborem, bo we współczesnym świecie musimy nieustannie podejmować różne wybory. Na każdym kroku właściwie. Wystarczy, że wejdzie pani do supermarketu i ma pani zrobić podstawowe zakupy i okazuje się, że to jest już problem, bo zamiast kupić po prostu jogurt, musi pani wybrać z, nie wiem, 50 możliwych odmian, tak? Różnych marek i różnych smaków. Więc to jest ucieczka przed wyborem po to, żeby móc mieć siłę i czas i chęci na myślenie o rzeczach, które są istotniejsze niż na przykład właśnie spędzanie, nie wiem, godziny czy pół przed wyjściem z domu, komponując zestaw na wyjście. Ja myślę, że mam ciekawsze zajęcia niż na przykład takie dylematy.
I pani pisze już od dawien dawna, jeśli mogę tak powiedzieć, najpierw
no parę lat, tak.
W internecie. I ma pani poczucie, że rzeczywiście jest coraz więcej ludzi, których jakoś ten pomysł tak. na życie pociąga, czy to ciągle jednak jest alternatywa dla ludzi, często eko, często wegetarian, często o takim światopoglądzie bardziej może zaangażowanym czy świadomym społecznie?
To jest dobre pytanie. Faktycznie duża część tej społeczności, tych czytelników, z którymi mam taki stały kontakt, to są ludzie z zacięciem eko, wegetarianie, nawet weganie, ludzie, którzy mają, tak jak pani mówi, taki bardziej zaangażowany może światopogląd, ale też trafiają na mój blog i korespondują ze mną i odzywają się do mnie różnymi drogami osoby, takie powiedziałabym zupełnie niezwiązane z tego rodzaju światopoglądami, sposobami myślenia. Takie, jak powiem, normalne dziewczyny jak ja, to znaczy nie mające jakiegoś ukierunkowania ideologicznego, które po prostu chcą żyć lepiej, a te sposoby, które do tej pory jakoś im proponowano, okazywały się być nie do końca skuteczne.
Czytałam, teraz przepraszam, nie pamiętam, zacytuję kogoś, a nie powiem kogo, ale czytałam, że ktoś tłumaczył to tak, że chodzi o to, żebyśmy sobie uświadomili lepiej sami, czego chcemy i czego potrzebujemy, że fakt, że kupujemy czasami może nawet kompulsywnie, raptownie więcej rzeczy niż potrzebujemy, pokazuje też, że nie do końca sami wiemy, co nam jest potrzebne.
Tak, tak. To jest też bardzo słuszne stwierdzenie. Myślę, że to wynika z tego, że to szybkie tempo, w którym żyjemy i to, że mogę na przykład powiedzieć na swoim przykładzie, że w dorosłe życie weszłam może właśnie bez dostatecznej świadomości, kim jestem i czego potrzebuję. I dostajemy pewne gotowe pakiety, tak? To znaczy marketing, media, cała kultura masowa proponują nam pewną wizję. Dla mnie akurat to była taka wizja trochę coś pomiędzy Bridget Jonesa a bohaterkami Seksu w Wielkim Mieście. Okazuje się, że przyjmujemy ją tak jakby za pewnik, bo gdzieś tam jest przedstawiana jako atrakcyjna i jeżeli próbujemy się dostosować do tych wzorców, a one nie są nasze własne, to okazuje się, że coś tu nie pasuje, czegoś brakuje. Dlatego właśnie trzeba sobie zadawać pytania, czy te wzorce, które dostajemy, są nasze.
To teraz Państwa zachęcamy do zadania sobie pytania, a może Państwo potrzebują absolutnie tego wszystkiego, co mają, a może się okaże, że trochę zagracamy sobie życie i przez to czujemy się bardziej zagubieni, a my do tematu będziemy jeszcze wracać. Bardzo Pani dziękuję. Anna Mularczyk-Meyer w sieci Ajka, autorka bloga prostyblog.pl, była moim Państwa gościem ze studia w Krakowie. Bardzo dziękuję.